Witam Państwa serdecznie. Chciałem powiedzieć tak, że nie pamiętam, kiedy to było w parlamencie. Mówiłem, że dzisiaj w piątek 29 o godzinie 11 przedstawię koszyk świadczeń gwarantowanych. Chcę powiedzieć, że dotrzymuję słowa. Planowane było o 11 godzinie. Później niestety, w związku z tym, że debata w Sejmie jest 11.30, zmieniłem na 10. I kolejny raz musieliśmy zmienić, ale przepraszamy za to półgodzinne opóźnienie. Nie z naszej winy. W każdym razie projekt koszyka świadczeń gwarantowanych. Dotrzymałem słowa. Co do minuty. I proszę Państwa, koszyk świadczeń gwarantowanych, projekt jest. Za chwilę będę o nim mówił. Co zawierają te trzy księgi, a właściwie cztery księgi, bo do tego jeszcze jest jedna książka, nieoprawiona co prawda, nie taka gruba, ale równie istotna jak te trzy poprzednie. Jak żeście Państwo widzieli, z mojego pokoju, oprócz mnie, wyszły pani poseł Kopacz. I dziękuję bardzo jej za przybycie na dzisiejszą konferencję. Ale wyszły również panie, które niedawno spędzały czas w pokoju w Urzędzie Rady Ministrów, a obecnie spędzają czas w Białym Miasteczku, tak zwanym Białym Miasteczku w Alejach Ujazdowskich. Ja myślę, że znaczy się bardzo cieszę, że panie pielęgniarki zechciały przyjść na tę konferencję. Ale chcę jednocześnie powiedzieć, że dzisiejsza konferencja i pokazanie projektu koszyka świadczeń gwarantowanych to nie jest rewolucja. I niech nikt nie oczekuje, że to, co pokażemy w tej chwili, to zmienia od razu cały system opieki zdrowotnej w Polsce. Nie taki jest cel tego. Nie chcemy rewolucji. Chcemy porządkować system opieki zdrowotnej w sposób delikatny, ponieważ ta delikatna materia, jaką jest system opieki zdrowotnej, nie cierpi żadnych nagłych wstrząsów i rewolucji. Porządkowanie musi się odbywać w sposób uporządkowany, w sposób łagodny. Taki sposób, gdzie pacjent nie zauważy lub zauważy tylko korzystne zmiany. Natomiast nie będzie takich sytuacji, w jakich się pacjent znalazł już dwukrotnie w czasie kolejnych rewolucji, kiedy były przedstawiane kasy chorych, a potem Narodowy Fundusz Zdrowia. Kiedy pacjent nagle nie wiedział, jak się w tym systemie ma zachować. My tego nie chcemy. Chcemy to robić w sposób uporządkowany. Proszę Państwa, zanim wyjaśnię, co te trzy księgi, cztery księgi zawierają, chcę powiedzieć i wyjść, co jest u podstaw, jaka jest filozofia tworzenia tego koszyka. I tu musimy wyjść od najważniejszej ustawy, jaka w Polsce obowiązuje, od konstytucji. A konstytucja mówi bardzo wyraźnie. Państwo jest odpowiedzialne za życie obywateli. Nie możemy o tym zapominać. Nie możemy również zapominać o tym, że konstytucja mówi bardzo wyraźnie, że dostęp do usług medycznych musi być zapewniony każdemu, bez względu na jego stan materialny. To są rzeczy niezwykłej wagi. I konstytucja ma jeszcze jeden zapis bardzo istotny. Mówi o godności człowieka, w tym również o godności człowieka chorego, który w nieszczęściu, jakim jest choroba, musi czuć się bezpiecznie i musi mieć zachowaną godność. I proszę Państwa, jeszcze jedna bardzo ważna sprawa. Jesteśmy krajem, który jest w Unii Europejskiej. Nie wolno o tym zapomnieć, bo to jest niebywale ważne. We wszystkich krajach Unii Europejskiej bezpieczeństwo socjalne, a następnie jako priorytet w tym bezpieczeństwo zdrowotne jest najważniejszą rzeczą w Unii Europejskiej. Jeżeli ja słucham wypowiedzi różnych osób, którzy rzucają hasła, prywatne pieniądze, prywatyzacja, konkurencja, się zastanawiam, czy ludzie wiedzą, w jakim kraju żyją. Czy im się przypadkiem nie pomyliła Warszawa z Chicago? Ale w Chicago też ludzie już chcą, model europejski jest w Stanach Zjednoczonych. Bezpieczeństwo zdrowotne obywateli jest jedną z najważniejszych rzeczy. I koszyk świadczeń gwarantowany był tworzony uwzględniając to wszystko, co powiedziałem. Mamy dać bezpieczeństwo zdrowotne obywatelom. Co to jest koszyk świadczeń gwarantowanych? Koszyk świadczeń gwarantowanych jest to katalog świadczeń medycznych przedstawionych jako procedury medyczne stosowane według określonych wskazań i procedury medyczne, które znalazły się w katalogu, są procedurami o udowodnionej skuteczności klinicznej, udowodnione naukowo, że ich stosowanie jest bezpieczne dla pacjenta i skuteczne. To, co ja mówię, jest bardzo ważne. Dlaczego? Dlatego, że koszyk świadczeń gwarantowanych nigdy nie będzie zamkniętą listą. Do tego koszyka świadczeń gwarantowanych trzeba będzie dodawać nowe technologie medyczne. Ale będziemy je wprowadzali w sposób tylko taki. I technologie medyczne, które się będą pojawiać w tym koszyku, to muszą być technologie, które mają podstawy naukowe. I to jest wejście do tego koszyka. Muszą być podstawy naukowe mówiące o skuteczności klinicznej danej technologii medycznej. Inaczej się ona nie znajdzie. W tych dwóch księgach, które pokazuję, te dwie księgi zawierają następującą rzecz. Po pierwsze, zapis ustawy o koszyku świadczeń gwarantowanych, a więc jest to akt prawny, sposób tworzenia tego koszyka, transparentny, jasny dla każdego, kto będzie chciał wprowadzić nową technologię medyczną i zawiera katalog procedur medycznych, które państwo gwarantuje każdemu obywatelowi. Gwarantuje bezpłatną możliwość skorzystania z danej procedury medycznej. Dwie ogromne księgi. Proszę państwa, czy wszystkie procedury medyczne do tej pory stosowane znalazły się w tych księgach? Nie. Stworzyliśmy również książkę świadczeń, które są niegwarantowane. To jest ta książka. Jest tu dużo procedur. Nie tak dużo jak, i całe szczęście, jak tych dwóch ogromnych. Ale jest to już duża liczba procedur, które często do tej pory były finansowane, a w chwili obecnej nie są. Dlaczego tak się stało, że są te gwarantowane i niegwarantowane? Proszę państwa, biorąc pod uwagę i konstytucję, i to, że jesteśmy krajem Unii Europejskiej, przyjęliśmy zasadę. Każdy chory znajdzie pomoc gwarantowaną przez państwo. Będziemy leczyli każdą chorobę, ale nie będziemy leczyli wszystkimi istniejącymi sposobami. Określimy, jak będziemy w Polsce, jakimi procedurami będziemy leczyli. Jakie jest myślenie? Ponieważ daną rzecz w danej nieszczęściu chorobowym można stosować różne metody. Jest tylko jedna ocena tej metody, którą my akceptujemy. Skuteczność, nie cena. W związku z tym może być sytuacja, kiedy mogą istnieć trzy różne sposoby leczenia danej rzeczy. Nie wybieramy najtańsze. Wybieramy najskuteczniejszą. Czasami jest to najdroższa metoda. I ona się znajduje w tych dwóch księgach. Mimo, że jest najdroższa. Ale dlatego się znajduje, bo jest najskuteczniejsza. Natomiast może być sytuacja, gdzie mamy tych kilka metod o różnych cenach, ale o jednakowej skuteczności. W tych dwóch księgach znalazła się metoda najtańsza. I myślę, że to jest dla Państwa zrozumiałe. Skoro jest ta sama skuteczność, a musimy być efektywni, z zrozumiałych względów wybieramy metodę najtańszą. I takie było myślenie. I tak prace szły w kierunku utworzenia tych dwóch ksiąg. Ja rozumiem, że Państwo jesteście zainteresowani. Jakie procedury medyczne nie znalazły się w tych dwóch księgach? Jakie się znalazły w tym? A być może nawet i w tym nie ma, ale nie ma w tych dwóch pierwszych księgach. Jak powiedziałem, tych procedur jest dość dużo. Ku mojemu wielkiemu zmartwieniu w tych dwóch księgach gwarantowanych nie znalazło się wiele nowoczesnych procedur, które są stosowane już rutynowo w innych krajach Unii Europejskiej. Ja dam Państwu przykłady z mojej dziedziny zawodowej. I to nie są technologie medyczne, które urodziły się miesiąc temu, rok temu czy dwa lata temu. Są to procedury medyczne, które są często stosowane już od dłuższego czasu. Od 10-15 lat nawet, ale do Polski nigdy nie trafiły. I jeszcze nie trafią. Na przykład. Ja wiem, że to w tej chwili dla wielu Państwa będzie jak bajka o żelaznym wilku, jeżeli ja mówię o mechanicznym wspomaganiu serca. Ale jest już wiele rodzajów implantowalnych urządzeń mechanicznych, które w takich krajach jak Niemcy, Francja, Szwecja, Włochy są stosowane rutynowo. W Polsce ich nie ma. I jeszcze długo nie będzie. Dlaczego? Dlatego, że jest gigantyczna cena. Do tej pory nie były stosowane i nie będą stosowane dalej. Są również ograniczenia w stosowaniu niektórych metod związanych, jako daję przykład, jest takie urządzenie, które się nazywa kardioverter defibrylator. Ratujące życie. Otóż my wprowadzamy bardzo ścisłe wskazania do zastosowania, znaczy do sytuacji, w której ta sprawa może być finansowana z budżetu państwa jako działanie gwarantowane. Tylko w ograniczonych przypadkach. Jeżeli w pozostałych przypadkach, które przekraczają to ścisłe medyczne wskazanie, jeżeli pacjent chce, można mu wszczepić, ale nie będzie to urządzenie kupowane ze środków publicznych. Musi się zdecydować na to, że sam zapłaci. Z innej dziedziny. Chirurgia laparoskopowa. Tak, będzie finansowana. Ale nie będzie finansowana na przykład już chirurgia laparoskopowa połączona z użyciem licznych materiałów jednorazowego użytku. Na przykład resekcja wątroby wykonana drogą chirurgiczną tak, drogą laparoskopową nie. Dlaczego? Bo jest znacznie droższa, a efekt leczniczy jest taki sam. Nie różni się od normalnego postępowania chirurgicznego. Tych metod, które nie będą finansowane ze środków publicznych, macie Państwo tu w tej książce i to jest przedstawiona ta lista. Ja mówiłem o dwóch niebieskich książkach, a przyniosłem trzy. Jest rzeczywiście jeszcze trzeci tom. Trzeci tom, gdzie są procedury dyskusyjne. gdzie należy się zastanowić, czy mają się znaleźć koszty oświadczeń gwarantowanych, czy mają się znaleźć w tej mniejszej książce nieopłacanych ze środków publicznych. Wymaga ta książka w dalszym ciągu pracy ekspertów, ale i nie tylko. To jest projekt, który my przedstawiamy. Jak Państwo wiecie, każdy akt prawny, a to jest akt prawny, wymaga pewnej długiej drogi. Zaczynamy od tego, że w przyszłym tygodniu rozpoczynamy konsultacje wewnętrzne w Ministerstwie Zdrowia. Następnie szerokie konsultacje społeczne. I tu się zwracam do pana przewodniczącego Związku Zawodowego Lekarzy. Pan też te książki dostanie. Czekamy na pana reakcję, na pana propozycję. Może pan będzie chciał dołożyć do tych gwarantowanych. Może pan będzie chciał wyjąć z nich. To jest do wszystkie związki zawodowe, ośrodki społeczne dostaną do wglądu, do dyskusji. Wtedy dopiero, po tych dyskusjach, ten koszt świadczeń gwarantowanych będzie mógł przybrać ostateczną formę. Proszę Państwa, myśmy zrobili, i tu chcę podziękować, Agencji Oceny Technologii Medycznych, którą reprezentuje pan dyrektor Wierzba. Ludzie, którzy tutaj są, którzy się patrzą, to wyjątkowi ludzie, zaangażowani, pracowali dzień i noc, zrobili nieprawdopodobną pracę. Chcę też podziękować ogromnej grupie ekspertów medycznych, bo to jest kilkaset osób, które pracowało nad tym. Znaczna część była również zaangażowana niezwykle w pracę. Należy im się za to ogromne podziękowanie. Dziękuję Państwu bardzo. Proszę Państwa, została zrobiona gigantyczna robota, ale nie do końca pełna. Projekt jest zrobiony. Czego tu brak? Brak jest jednej rzeczy, istotnej bardzo. Poszczególne procedury medyczne nie mają wyceny. Pytanie, dlaczego wyście tej wyceny nie przedstawili? To pytanie do mnie, do kolegów. Z prostej rzeczy. Niestety, żyjemy w systemie, żyjemy w kraju, w którym wiele jest zaniedbań. I na przykład jednym z niezwykle ważnych zaniedbań jest to, że nie ma liczenia kosztów w Polsce. Koszty liczone są zaledwie w niewielkiej grupie szpitali. Jeżeli my wam przedstawić wycenę danej procedury, nie możemy się opierać tylko na tym, co myśli ekspert. Musielibyśmy sięgnąć do rzeczywistej wiedzy, czyli do tego, ile ta procedura kosztuje w szpitalu powiatowym, wojewódzkim, klinicznym, innym. W tych szpitalach nie prowadzi się wyceny kosztów. Dlaczego? Bo nie było takiej potrzeby. Bo ta wycena kosztów nic nie zmieniała. Nie zmieniała kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Dlatego ci ludzie lekceważyli nawet rozporządzenie ministra zdrowia któregoś tam roku i nie robili tego po prostu. Jeżeli my mamy przedstawić uczciwe koszty, to musimy dopiero tą ciężką robotę przeprowadzić. I będziemy to robili ze szpitalami, ale potrzebujemy na to mniej więcej jeszcze 6 miesięcy. Natomiast musi paść pytanie. Panie ministrze, czy panie profesorze, bo tak, to równie dobrze. Ile kosztuje te 2 tomy? Ile to kosztuje? My możemy na to odpowiedzieć w chwili obecnej. To nie jest precyzyjna odpowiedź. To nie jest odpowiedź, która polega na tym, że zliczyliśmy wszystkie procedury, bo nie mamy wyceny tej każdej procedury i wiemy, jakie jest zapotrzebowanie. Natomiast we współpracy z Narodowym Funduszem Zdrowia, mając dane pochodzące z Narodowego Funduszu Zdrowia, mając dane o kontraktach, o planie finansowym, o niezapłaconych, a wykonanych świadczeniach medycznych, czyli o tak zwanych nadwykonaniach, o kolejkach, mając dane z Ministerstwa Zdrowia, o działaniach, które nie zostały wdrożone, a są tu w tych księgach, my możemy obliczyć. Otóż i żeśmy obliczyli. Jest to szacunkowy koszt, ale bardzo zbliżony do rzeczywistego. Otóż, żeby zapewnić finansowanie tych procedur, które się znalazły w tych dwóch księgach, brakuje nam w chwili obecnej 9 miliardów złotych. To, czym dysponuje Narodowy Fundusz Zdrowia, to, czym dysponuje minister zdrowia, pokryje tylko część potrzeb publicznych, jeśli chodzi o gwarantowanie gwarantowanych świadczeń medycznych. W związku z tym, to jest bardzo ważne, bo to teraz otwiera drogę do dalszych działań. Podstawowym działaniem naszym w chwili obecnej, i to jest coś, o czym wczoraj dyskutowałem z premierem, jak w tej sytuacji wyjść, znaleźć się. Proszę Państwa, mówimy coś, co ja mówiłem kilka miesięcy temu. Są sytuacje zdrowotne, choroby, które nie mogą być limitowane. Złośliwe nowotwory. Leczenie tych złośliwych nowotworów. Leczenie, ale i diagnostyka. Nie może podlegać limitowaniu finansowemu. Wszystkie zagrożenia, które przynoszą choroby, które przynoszą zagrożenie bezpośredniej utraty życia, nie mogą mieć limitowania finansowego. Powiedziałem o nowotworach. I w umyśle Państwa natychmiast może być skojarzenie z moją osobą. No, tak się złożyło, że można byłoby takie skojarzenie mieć. Religa mówi to dlatego, gdyby nie to, że ja to mówiłem szereg miesięcy wcześniej, zanim takie skojarzenie mogło w ogóle mieć miejsce. Leczenie świeżego zawału serca angioplastyką nie może być limitowane. Jest niezwykle droga procedura. Niezwykle droga procedura. Ale procedura, która ratuje życie i przywraca pełną sprawność. I na to pieniądze się muszą znaleźć. Natomiast na pozostałe, te, gdzie nie dochodzi do uszczerbku zdrowia, jeżeli dana procedura będzie odłożona w czasie, będą obowiązywały limity. Proszę Państwa, i teraz dochodzimy do momentu, skoro mamy taką sytuację, jest rzeczą oczywistą, że powinniśmy szukać możliwości wyjścia z tej sytuacji. I tu są różne drogi. I myślę, że ten koszyk otwiera te różne drogi i przekona wielu polityków do tego, żeby podjąć odważną decyzję o wprowadzeniu dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych. Dla tych osób, które nie chcą czekać, mimo że to nie zagraża ich życiu, to bardzo podkreślam. Z różnych powodów chcą mieć to wcześniej zrobione. Można to będzie zrobić, mając ubezpieczenie dodatkowe. Jest inna droga. Musimy więcej pieniędzy w systemie znaleźć. Różne analizy żeśmy prowadzili w Ministerstwie Zdrowia. Departament Finansów, Budżetu. Badaliśmy, ile pieniędzy do systemu wpłynie z dodatkowych ubezpieczeń, gdybyśmy myśleli o współpłaceniu, ale nie myślimy, od razu mówię, nie myślimy, ile z tego byłoby pieniędzy. Niestety mało. Jest to plus, jest to wzmocnienie służby zdrowia, ale niestety mało. Jedynym realnym wzrostem nakładów na opiekę zdrowotną. Taki, który doprowadzi w krótkim czasie, w ciągu kilku lat, do wzrostu do 6% PKB. Ani dodatkowe ubezpieczenia, ani pielęgnacyjne ubezpieczenie, ani współpłacenie nie doprowadzi do wzrostu nakładów na opiekę zdrowotną do 6% PKB. Jedyna rzecz, która może doprowadzić, zwiększenie składki na ubezpieczenie zdrowotne. Jedyne. Proszę Państwa, czy my chcemy podnosić podatki? Nie. Jak to zrobić? Jest jedna propozycja. Niestety. To musi być obciążenie budżetu państwa. A więc podnoszenie składki, składka wyższa na ubezpieczenie zdrowotne, ale odpisywana od podatku. A więc mniejszy przychód do budżetu. Jasne, że od razu nie możemy całości zrealizować. Ale propozycja ministra zdrowia jest prosta i realna do przeprowadzenia. Każdego roku wzrost o 0,5% tej składki. Dochodzimy do momentu do 13%, kiedy osiągamy wreszcie pełne 6% PKB. To rozwiąże wtedy, jeśli chodzi o środki publiczne, na pewno to rozwiąże problem tych dwóch książek. Na pewno to rozwiąże i inne problemy, o których dzisiaj nie mówimy, o których prawdopodobnie będziemy dyskutowali za chwilę w Sejmie. Proszę Państwa, jeszcze jest jedna rzecz cenna w tym koszyku. Ja osobiście uważam, że niezwykłej wagi. Otóż z inicjatywy Izby Lekarskiej, to muszę powiedzieć, z inicjatywy Izby Lekarskiej, w pewnym sensie na ich prośbę, Agencja Oceny Technologii Medycznej w ramach tego koszyka wprowadza metodologię wyceny pracy lekarza. Istnieje możliwość również, stosując tą metodologię, wyceny pracy pielęgniarki. Precyzyjna wycena. I możemy, wprowadzając tą metodologię, ci dyrektorzy, którzy będą chcieli, dostają instrument do ręki, żeby płacić za rzeczywistą pracę lekarza, ale i pielęgniarki. Nie za etat, bo na etacie można pracować więcej, mniej. Tu dajemy instrument do rzeczywistej, realnej wyceny za pracę. W moim głębokim przekonaniu to nie jest ważne tylko dla menadżerów. To jest przede wszystkim ważne dla lekarzy i przede wszystkim ważne, ale również dla pań pielęgniarek, bo to również możemy wprowadzić. Minister Pinkas, bo to nie jest mój pomysł, albo nie jego, nie wiem, może pana dyrektora wierzby, ten gadżet. Jak wejść z nową procedurą do koszyka świadczeń gwarantowanych? Jest tylko jedna droga. Wracam do punktu wyjścia. Jedyne procedury, które znajdują się w koszyku świadczeń gwarantowanych, to są te, które mają udowodnione naukowo i potwierdzone w doświadczeniu klinicznym ich skuteczność. Wszystkie inne się nie znalazły. Z mojej strony to tyle. Ja rozumiem, że będzie wiele pytań. Jeżeli będą pytania, proszę Państwa, oczywiście ja jestem do dyspozycji, ale ze mną są i pan prezes Sośnierz. Tu od razu chcę powiedzieć też, bardzo dziękując mu, że jest, że pomiędzy tym, co jest w koszyku, a tym, co robi pan prezes Sośnierz, nie ma żadnej konkurencji. My się uzupełniamy. Ja mam nadzieję, że pan prezes to potwierdzi, że dając mu te dwie księgi, on dostaje materiał do budowy swojego kontraktu ze świadczeniodawcami. Także kiedyś czytałem artykuł, że prezes coś tam robi poza religią, jakieś ustala nowe. Nic z tego, proszę Państwa, my współpracujemy i to jest w ramach współpracy przekazanie również dla prezesa Sośnierza, żeby mógł te kontrakty, które zawiera z świadczeniodawcami, robić w oparciu właśnie o procedury, które się znajdują w koszyku. Prawdopodobnie wielu rzeczy jeszcze nie powiedziałem, ale być może to wyjdzie w pytaniach. Dziękuję bardzo.
Zacznijmy od dziennikarza, panie. Bardzo proszę, pan Paweł Zalewski, Polityka. Powiedziałem Walewski.
Że nie rozumiem tego stwierdzenia, że nie ma potrzeby oszacowania dokładnego poszczególnych procedur. Bo przecież gdy ja idę do sklepu i wkładam do koszyka różne produkty...
Panie redaktorze, przepraszam, przerwę panu od razu. Ja tego nie powiedziałem. Wręcz przeciwnie.
Na tym etapie, że nie ma.
Na tym etapie nie mogliśmy tego zrobić, ponieważ nie są liczone koszty. Natomiast przystępujemy do tej pracy i będzie... każda procedura będzie miała swoją wycenę.
I za 6-10 miesięcy dowiemy się...
Zgodnie z tym, co mówi pan dyrektor Wierzba, 6 miesięcy przedstawiamy wycenę każdej procedury.
Ale w związku z tym, czy ponieważ tak naprawdę w opiece zdrowotnej to niedobór nie dotyczy świadczeń, ta księga jest bardzo opasła, tylko środków na zapłacenie za nie. W związku z tym, czy to nie będzie utrzymywanie w fikcji po prostu dalej bezpłatnej służby zdrowia?
Panie redaktorze, ja przepraszam bardzo, ale to czasami tak się może zdarzyć. Ja mówiłem, że nie, mimo że nie mamy wyliczenia precyzyjnego każdej procedury, to oszacowaliśmy, żeby te procedury były wykonane, to nam brak 9 miliardów. My to wiemy.
I nie, jeśli rząd nie zgodzi się na znalezienie tych 9 miliardów do tej 13% składki, prawda?
To wprowadzamy limity na część.
Czy też odejmujemy z tego koszyka kolejne procedury?
To jest... Wolałbym zamiast odejmować, zrobić to inaczej. Tak jak powiedziałem, dla wszystkich procedur ratujących życie nie dajemy limitów, limitów finansowych, na pozostałe są limity. I teraz część osób skorzysta z tego. Część osób, która nie skorzysta, ma dwie drogi. Albo bezpośrednio samemu zapłacić, i mieć to zrobione, albo skorzystać, mam nadzieję, z ubezpieczeń dodatkowych, które za niego zapłaci.
Pani Agnieszka Burzyńska, pani Agnieszka Burzyńska, Radio Reform.
Wyobrażali, że dostosowujemy możliwości do możliwości finansowych ten koszyk, a nie szukamy teraz 9 miliardów.
Nie powie pan?
Odpowiedz
na pytanie, no. Nie, to jest zła filozofia, którą pani prezentuje. To jest zła filozofia, którą pani prezentuje, dlatego że my mówimy, że wprowadzając limity, istotna część ludzi skorzysta jednak z tego. Gdybyśmy to wyrzucili z koszyka, ci ludzie by nie skorzystali z takiej możliwości. Natomiast pozostałym gwarantujemy w wydłużonej kolejce otrzymanie tego. My jesteśmy to w stanie za pieniądze, które mamy, zrobić. Istotnej części bez czekania pacjenta, a część osób, które czekają. To, co pani zaproponowała, jestem przeciwnikiem tego, to jest filozofia, której ja nie mógłbym zaakceptować.
Pani Bożena Łapińska, Polska Agencja Prasowa.
Dzień dobry. Ja chciałam spytać o tą wycenę, o metodologię wyceny.
Metodologia, opowie pan?
Opowiedz pan, dyrektor.
Proszę państwa, oddaję odpowiedź na to pytanie.
Tak.
Dzień dobry, Bożena Ławnicka, Polska. Chciałam spytać o metodologię, o wycenę pracy lekarza i pielęgniarki. Jak to miałoby być zrobione, w jakim czasie i w jaki sposób dyrektorzy mogliby to przyswoić albo przyjąć? Czy to byłoby jakiś mus, czy tylko po prostu...
Proszę dyrektora Wierzby, żeby odpowiedział na to pytanie.
Dziękuję bardzo.
Niefaktologicznie. Kurczę, no co jest?
To mówimy tak naprawdę o dwóch metodologiach. Jedna jest metodologia wyceny świadczeń w oparciu o informacje, które chcemy zbierać od świadczeniodawców przez przygotowaną metodykę liczenia kosztów w oparciu o tablice technologiczne zużycia. A jeśli chodzi... Nie słychać?
Tylko to jest strasznie trudne. Aha. A ja pani odpowiem tak. Zaraz oddam. Prosząc go, żeby zastanowił się, jak to można prościej powiedzieć. Ja wczoraj zadałem kolegom, będąc w Agencji Oceny Technologii Medycznej, pytanie. Słuchajcie, no to dobra, to pokażcie mi, jak wy to robicie i załóżmy, że ja jestem z powrotem w Instytucie Kardiologii i wczoraj zoperowałem pacjenta, wymieniłem mu dwie zastawki, zrobiłem trzy bypassy i proszę mi wyliczyć moją pracę. No i koledzy tam siedzieli przy komputerze, siedzieli, ale w końcu wyliczyli. Czyli przekonali mnie, że ta metodologia rzeczywiście działa i że można tą pracę obliczyć. Bo tak też nie bardzo wierzyłem i ja rozumiem, że pani zadając to pytanie nie do końca wierzy, na ile to jest możliwe. Ja się przekonałem na własnym przykładzie, że jest to możliwe. A teraz bym prosił pana... A to już mnie nie interesowało nawet. I tak nie dostanę za to pieniędzy. No.
Natomiast należy podkreślić, że ta metodologia wyceny wartości pracy lekarza i pielęgniarki, personelu w wartości całej procedury oparta jest i jest to stuprocentowa zasługa kolegów z Naczelnej Izby Lekarskiej, bo opieramy się na wagach, które znajdują się w tym tomie, w drugim tomie amerykańskiej klasyfikacji procedur lekarskich, wersja polska. I to jest stuprocentowy dorobek Naczelnej Izby Lekarskiej, która stale z nami współpracowała w tym zakresie.
Mimo tego, że konferencja prasowa, bardzo prosimy pana wiceprezesa, w związku z tym, że państwo włożyli tyle pracy i wasz wkład jest bardzo istotny w ten koszyk, jesteście współautorami tego koszyka, mogę tak powiedzieć, panie proszę. Proszę bardzo.
Ja się pod tym nie podpisuję, proszę pana, natomiast że tak powiem, jestem totalnie rozczarowany, ale tego się spodziewałem, że nie policzono kosztów, bo jak nie ma kosztów, to nie ma koszyka. Ja powiem tak, jeśli chodzi o CPT i wycenę pracy ludzkiej w kosztach procedury, ona musi być oparta nie tylko na współczynniku, ale również na realnym wycenie punktu wynikającego z kosztów procedury. Dzisiaj mamy większość procedur wycenionych z sufitu. W związku z tym nie znamy ceny realnej procedury. Więc mam pytanie do państwa. Jak na tej podstawie, nie zrobiwszy kosztów realnych poszczególnych procedur, można oceniać pracę ludzką? Jak na tej podstawie można wobec tego obliczyć, kiedy zacznie się limitowanie poszczególnych operacji czy procedur? Przecież państwo macie określoną pulę pieniędzy, rzuciliście w ten katalog, jak to mówią po angielsku, wishful thinking, czyli to, co byście chcieli, żeby pacjent dostał, czyli prawie wszystko. I teraz... Kiedy, w jakim momencie bez policzenia kosztów państwo będziecie wiedzieli, że nie można już wykonać więcej operacji określonego typu, ponieważ przekraczacie możliwości Narodowego Funduszu Zdrowia w danym roku bilansowym?
Proszę państwa, odpowie minister Pilkarz i ja strasznie państwa przepraszam, naprawdę. 11.30 otrzymałem wiadomość w tej chwili od marszałka, że ja muszę być i przedstawić sprawozdanie rządu, jeśli chodzi o sytuację bieżącą w służbie zdrowia. W związku z tym ja w ciągu 3 minut muszę wyjść. No jest to zrobiona w tej chwili przerwa i wyraźne stwierdzenie przez pana marszałka. Ja bardzo państwa przepraszam. Moja nieobecność nie spowoduje żadnej perturbacji tutaj, dlatego że są przedstawiciele agencji, jest pan minister Pinkas, który tą sprawę nadzorował. W związku z tym odpowiedzi na wszystkie pytania będą. Już w tej chwili oddaję...
Krótkie pytanie, Stefan24, ostatnie. Króciuteńkie.
Panie ministrze, jedno pytanie. Czy premier wyraził zgodę na podwyższenie składki? A drugie pytanie, które bardzo mnie nurtuje, co ten dąb robi za pana plecami.
Nie rozumiałem tej drugiej części.
O dąb.
Dąb za plecami. Ja mogę odpowiedzieć, jakkolwiek ja nie lubię brać na siebie inicjatyw, które nie ja tworzę. To jest pomysł pana ministra Pilkasa. Reakcja na stwierdzenie pana przewodniczącego Bukiela, że ten koszyk to jest lipa. No więc my mówimy, że to jest prawdziwy dąb. Stąd ten dąb. Natomiast minister Pilkas też to bliżej wyjaśni. Pierwsze pytanie było? Ja nie mówię rzeczy, które nie przedstawiam premierowi. To chcę bardzo wyraźnie powiedzieć. Jest to nie mniej twarda propozycja ministra zdrowia. Ja tą propozycję przedstawiałem wczoraj panu premierowi. Proszę państwa, ale proszę mnie zwolnić, bo nie jestem upoważniony przez premiera w tej chwili do mówienia o jego reakcji. Natomiast na temat składki ja jestem umówiony z premierem, że będę miał kolejne spotkania zarówno z panem premierem, jak i z panią premier Gilowską. Bo oczywiście konkretna, ostateczna zgoda na propozycję rządu w sprawie składki musi być od premiera. Takiego uzgodnienia na dzień dzisiejszy nie mam, czyli proszę traktować, że rozmawiałem o tym z premierem, natomiast na dzień dzisiejszy jest to propozycja ministra zdrowia.
Walka o te podwyższenie składki będzie walką trudną.
Ta sprawa będzie kontynuowana przeze mnie, ponieważ ja muszę przedstawić dowody premierowi, niezbite dowody, które myślę już mam, że to jest jedyna droga do uzyskania 6% PKB. Jarek, odpowiedz. Tak. Tak, tak.
Mogę odpowiedzieć.
Ja już mówię, proszę państwa, laseroterapia przy chorobie wieńcowej. Akurat mi w tej chwili, jak pani widzi, to jest ogromna księga. No, ale ja rzucam przykładami z mojej dziedziny, bo one mi w głowie są po prostu cały czas. W Polsce jest stosowana, to chcę wiedzieć, laseroterapia w sytuacji choroby wieńcowej, kiedy nie można zrobić bypassów.
I finansowana przez NFZ.
Droga procedura. Natomiast efekty kliniczne u jednych pacjentów są, u drugich nie. W związku z tym to nie jest procedura, która ustosowana u dużej liczby pacjentów daje zdecydowany efekt. I dlatego ona jest dyskusyjna. Natomiast ja osobiście uważam, gdyby pani się mnie zapytała i w dalszych pracach nad koszykiem, ja zdecydowanie powiem, ta procedura ma być niegwarantowana. Na dzień dzisiejszy jest dyskusyjna, dlatego że część osób na przykład uważa, że ta procedura powinna być. Minister Pilkas odpowie, ja niestety naprawdę już muszę uciekać.
Pan prezes Włodarczyk na samym wstępie powiedział: jestem rozczarowany. Ja myślę, że rozczarowanie minie, jeżeli pan prezes Włodarczyk zapozna się z pracami, jeżeli weźmie te trzy księgi do ręki i je przeanalizuje, jeżeli usiądzie z zespołem, który liczy koszty pracy lekarskiej i zobaczy, że ta metodologia jest jedyną możliwą do zastosowania w Polsce. Proszę państwa, żeby liczyć koszty, trzeba wiedzieć, co liczyć. Do tej pory nie dało się liczyć kosztów, dlatego że nie było co policzyć. Wreszcie jest inwentaryzacja tego, co jest w systemie. I dzięki temu najlepsi metodolodzy są w stanie te koszty policzyć. Żeby liczyć koszty, trzeba było zrobić pierwszy tak istotny krok, jakim jest pokazanie projektu koszyka świadczeń gwarantowanych. Proszę państwa, jeżeli ktoś zada pytanie, o ile się pomyliliśmy, to mogę powiedzieć, że przy blisko 40 miliardach, które są w systemie, które analizowaliśmy, nasza pomyłka w tej chwili może być plus minus 1 miliard złotych, czyli bardzo, bardzo nieznaczna. Pracując na tak zwanych zgrubnych agregatach wiemy, ile brakuje w systemie pieniędzy. I to są twarde dane. Te dane pochodzą z Narodowego Funduszu, te dane pochodzą także z Ministerstwa Zdrowia i z naszej wiedzy, że w obecnej sytuacji, proszę państwa, jest ogromna ilość szpitali, która się już nie zadłuża. I stąd takie właśnie estymacje. Kończymy. Jeszcze, proszę Państwa, było pytanie do mnie, skąd jest ten dąb. Pan przewodniczący Bukiel powiedział o naszym koszyku, że jest to lipa. Muszę przeczytać fragment Jana Kochanowskiego. Jabłek wprawdzie nie rodzę, lecz mnie Pan tak kładzie, jako szczep najpłodniejszy w hesperyjskim sadzie. W sadzie hesperyjskim rosły złote jabłka. My będziemy ten koszyk pielęgnować, tak jak, mam nadzieję, pan prezes Bukiel będzie pielęgnował dąb, który jest prezentem ode mnie. Chciałbym, żeby był zasadzony we wspaniałym ogrodzie, widziałem go na zdjęciach. I wspólnie razem będziemy pielęgnować te rośliny, żeby rzeczywiście w którymś momencie nawet urosły na nich złote jabłka. Tak jak u Kochanowskiego. Dziękuję.
Pani Komuna Łapuska-Pawła.
Jeszcze chciałabym spytać o to, żeby Państwo jakoś konkretnie powiedzieli nam, czego w koszyku nie ma, jakich procedur. Albo które mogą się tam znaleźć, albo nie muszą, ale jakoś tak konkretniej.
Pani redaktor, koszyk będzie wdrażany stopniowo. Przecież nie od jutra procedur zabraknie. Ich jest bardzo dużo. Ich jest ponad 1000. No na przykład znakomitym przykładem są właśnie operacje laparoskopowe. Jeżeli operacje laparoskopowe wykonywane są sprzętem wielorazowym, bezpiecznie sterylizowanym, to są opłacane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Jeżeli używa się do tego tak zwanych jednorazowych setów, to jest ekskluzywne, to jest poza koszykiem. To jest znakomity przykład. Na przykład nie chcemy finansować doustnych szczepionek na zakażenia układu moczowego, bo uważamy to za niepotrzebne. Jest to ekskluzywna terapia. I można sobie pozwolić na to, żeby tego nie finansować. Na przykład nie chcemy finansować zaburzeń oddychania podczas snu za pomocą protezy stomatologicznej. Na przykład prewencji stopy cukrzycowej, opracowanie modeli na stopach przy pomocy specjalnej bardzo drogiej frezarki. Można to zrobić znacznie prostszymi metodami. Tego jest bardzo, bardzo dużo. Oczywiście możemy się z Państwem dzielić, natomiast zaręczam Państwu, że w pełni zgadzamy się z tytułem dzisiejszej Rzeczpospolitej. Koszyk pełen procedur, nie koszyk pusty.